Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest dr Ewelina Kochanek, ekspert bezpieczeństwa energetycznego Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No dzisiaj chyba szczęśliwy dzień dla wszystkich odbiorców gazu. Będzie uruchomiony rurociąg Baltic Pipe. Czy ten gaz płynący z Norwegii, on jest w stanie zastąpić gaz, który do tej pory płynął z Rosji?
Tak naprawdę gaz, który płynął z Rosji w tym roku, gdyby nie wojna, tak czy siak, no w tym roku pożegnalibyśmy się z tym gazem rosyjskim. Od wielu lat Polska prowadzi już działania dywersyfikacyjne i tak naprawdę Baltic Pipe miał domknąć te nasze ostatecznie podjęte działania już kilka lat wcześniej. No ale w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że budujemy Baltic Pipe, a tak naprawdę ten Baltic Pipe może okazać się pomnikiem dla obecnej władzy, bo po prostu będzie stał pusty.
Czyli to znaczy, że te wszystkie pieniądze, które zainwestowaliśmy w ten rurociąg, który jest na dnie morza, okazałoby się, że on nie miałby żadnej podpisanej umowy i stałby rzeczywiście pusty? To jest możliwe?
No, były takie spekulacje medialne i doniesienia medialne. Może nie całkowicie pusty, aczkolwiek jego przepustowość, przypominam, czyli ta docelowy wolumen, który może zostać przesłany rocznie, wynosi 10 miliardów metrów sześciennych, a więc jest to połowa tego, co Polska obecnie zużywa, więc dosyć spore ilości. Gdyby nie podpisano odpowiednich umów, bo przecież te umowy były konieczne, no to była groźba tego, że ten rurociąg po prostu będzie nie do końca spełniał swoją rolę. No ale też dzisiaj okazało się, że domknięty został kontrakt z norweską firmą zwaną Equinor na 2,4 miliarda metrów sześciennych od kolejnego roku do 2033 roku, więc no, plus to nasze wydobycie, które PGNiG prowadzi na szelfie norweskim, a więc około 3 miliardów na razie, później może będzie to więcej, no, daje nam już jakąś orientację i że praktycznie połowa, nawet ponad połowa tej mocy przepustowej będzie zrealizowana.
Pani
tak?
doktor, ja tak się zastanawiam, dlatego że w tej chwili no, większość chyba krajów europejskich musiała przestawić, powiem kolokwialnie, wajchę i przejść na gaz norweski. I czy najzwyczajniej w świecie tego gazu i tych złóż wystarczy na to, żeby przez dobrych kilkanaście lat z tego gazu korzystać?
Norwegia zapowiedziała już, że nie zwiększy wydobycia ponad ten wzrost, który poczyniła na początku marca, czyli po ataku Rosji na Ukrainę. Był to wzrost o około 10%, bo po prostu nie jest w stanie więcej produkować. To nie jest też taka prosta sprawa. Więc no, tutaj kraje europejskie oczywiście zwróciły się w kierunku no, najbliższej nam Norwegii, ale no, Norwegia nie jest jedynym producentem gazu. Oczywiście w tym naszym regionie jak najbardziej tak, ale oprócz tego nie zapominajmy o Holandii, mniejszy, ale zawsze producent gazu. Niemcy w ostatnim okresie no, naprawdę wręcz tytaniczny wysiłek poczynili i będą również mieli dwie jednostki takie gazoportu LNG. Oczywiście nie będzie to taki gazoport, jak my mamy w Świnoujściu, ale będą to jednostki pływające FSRU, więc też będą mogli ten gaz z innych źródeł, między innymi Katar tutaj wchodzi w grę, tak jak w naszym przypadku. Więc ta Norwegia oczywiście jest ważna, jest ważnym dostawcą, natomiast no, nie jest jedynym na świecie. A dzisiaj no, jesteśmy nieograniczeni, że tak powiem, jeśli chodzi o dostępność surowca. No, wszystko oczywiście później rozbija się o cenę. tego surowca.
No on pewnie będzie dużo droższy niż ten rosyjski, natomiast chciałem się zapytać o bezpieczeństwo dostaw takiego gazu, no bo dzisiaj tak się zastanawiam, czy ta infrastruktura, która jest, odpukuje 3 razy w niemalowane, czy ona jest bezpieczna? Mhm. Czy rzeczywiście budując tę infrastrukturę myślano o tym, żeby ona była na tyle bezpieczna, żeby nikt tej infrastrukturze nie zaszkodził?
No, infrastruktura energetyczna wchodzi w skład infrastruktury krytycznej każdego państwa. Tutaj Norwegowie zapewne też mają odpowiednie systemy, które wykrywają wszelkie zagrożenia. No, oczywiście rozumiem, że ma pan na myśli zagrożenia ze strony wrogiej, tak? Europie,
to znaczy, ja powiem
Federacji
w skrócie.
Rosyjskiej.
Ja powiem w skrócie. Czy takie obiekty, na przykład jak gazoport w Świnoujściu, jak infrastruktura do wydobycia gazu na szelfie norweskim, czy one powinny mieć zwyczajne, takie proste, taką prostą ochronę antyrakietową?
No myślę, że do tej pory nikt w ten sposób, sądzę, aż tak daleko nie myślał, tak? Bo nikt nie spodziewał się tego, co się stało w lutym i ataku Rosji na Ukrainę. No dzisiaj sądzę, że jest to dosyć mocno rozważane, bo każdy czuje się zagrożony i myślę, że z czasem może właśnie do tego dojść, żeby w ten sposób tą infrastrukturę zabezpieczać. Sądzę, że dzisiaj taka infrastruktura w taki sposób nie jest zabezpieczana, aczkolwiek no nie tylko. Myślę, że w tym momencie bardziej możemy się bać cyberataków niż tych stricte ataków rakietowych, no bo wówczas mogłoby to już oznaczać jawne jakieś tam wypowiedzenie wojny. Natomiast no, cyberataki, Rosja przecież stosuje cyberataki nie od dzisiaj i to bezpieczeństwo, to zabezpieczenie takich obiektów infrastrukturalnych, no w dużo większym stopniu niż do tej pory jest już podejmowane. O tym się mówi dosyć mocno na różnego rodzaju spotkaniach na najwyższym szczeblu, więc mam nadzieję, że no tutaj jak najszybciej te niedogodności, mówię o naszym kraju, ale oczywiście w Unii Europejskiej też co niektórym otwierają się powoli oczy, więc sądzę, że takiej sytuacji, po prostu takiego cyberataku nie będziemy mieli.
To jeszcze na sam koniec rozmowy zapytam o to, czy pani sobie w ogóle wyobraża taką sytuację, że po zakończonej wojnie, oczywiście nie z tym rządem, nie z tym prezydentem w Rosji, Europa będzie jeszcze kiedykolwiek w przyszłości kupowała surowce energetyczne od węglowodory od Rosji?
Myślę, że zawsze jest takie prawdopodobieństwo, aczkolwiek Unia Europejska w ogóle, no Polska na pewno nie, bo widać, że na Rosji nie można polegać. Rosja nie jest normalnym, pełnoprawnym kontrahentem. Natomiast Unia Europejska, z Unią Europejską no, może być różnie, aczkolwiek Unia Europejska będzie stawiała raczej na odnawialne źródła energii, wbrew temu, co niektórzy twierdzą. I tutaj to odejście od surowców energetycznych, tych kopalnych już ogólnie rzecz ujmując, no jest tylko kwestią czasu i myślę, że ta sytuacja obecna, ten kryzys energetyczny, który nas czeka tak naprawdę i kryzys gospodarczy, no spowoduje, że będziemy znacznie szybciej, mówię jako Unia Europejska, nie mówię jako Polska, no będziemy przechodzić na odnawialność źródła energii.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Doktor Ewelina Kochanek, ekspert bezpieczeństwa energetycznego z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, była moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.